Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. A ludzie nikczemni nie będą go już uciskać. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twojej wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdemu do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczymy, co się tam zdarzyło, o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem, znaleźli Maryję i Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swym sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Tam, gdzie Bóg człowiek przyszedł na ten świat, to była stajnia, grota. Resztki pozostałości stajni rodu Dawida. Zimna, obskurna, tam był gnój. Oni stali na gnoju. A tymczasem my w kościołach budujemy takie szopki bożonarodzeniowe, że tam jest tak ślicznie, tak pięknie. Ja sobie też nie bardzo wyobrażam innej szopki, ale to jest fałsz. Wiem. Ale proszę sobie wyobrazić, gdyby tu zamiast tego pachnącego sianka widły gnoju i na nim położyć Pana Jezusa. To byłaby prawda i wtedy musielibyśmy sobie postawić pytanie, dlaczego ten wszechmocny, którego Jezus miał reprezentować na ziemi, dlaczego go skazał na takie warunki? Muszę wiedzieć, że od początku mego kapłaństwa, kiedy mam interpretować te tajemnice, to mnie męczyło i męczy. Kiedy zaczynałem swoje kapłaństwo w duszpasterstwie akademickim na Kulu i z plastykiem bardzo uzdolnionym w Lublinie robiłem te szopki i groby, to kiedyś mu powiedziałem: słuchaj, ty obejdź dzielnicę Lublina najbiedniejsze, najbardziej ubogie i zrób zdjęcie z chaty, ale takie już, że nikt by tam nie chciał mieszkać, a jednak mieszka. Idź wieczorem, żebyś widział, czy tam ktoś mieszka. I on z aparatem fotograficznym obszedł i przyniósł mi takie zdjęcie. Mówi: proszę ojca, nic bardziej obskurnego nie mogłem spotkać. I pokazał mi to zdjęcie. Ja mówię: to teraz z papieru w powiększeniu zrób coś takiego dużego. Wewnątrz prześwietli żarówkami i wewnątrz tam, żeby przez okna było widać żłóbek Pana Jezusa. Ludzie podchodzili, popatrzyli i odchodzili. Nikt się nie zatrzymał, nikt nie kontemplował tego. Następnym razem zrobiliśmy przepiękną kromaną. Ludzie stali i nie mogli odejść. Kontemplowali. Dopiero wtedy, kiedy w tej stajni, gdzie jako podłoga był gnój od wielu lat, bo wtedy nie użyźniano pól na takiej potrzeby nie było. Kiedy w tej stajni pojawili się pasterze i opowiedzieli, dlaczego niepokoją ich, dopiero wtedy pojaśniało w sercu Maryi i Józefa. Takim było gorzko. I rzeczywiście to, co pasterze opowiadali, to w zasadzie było zwiastowanie. Powiedzieli o tym, że otrzymają znak. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie, a wszystko w obskurnej, zimnej grocie, stajni, gdzie jako podłoga był gnój. Wtedy zrozumieli, że to nie jest prawdą to, czego oni doświadczyli, przybywszy do Betlejemu. Przeżyli straszliwe opuszczenie. Że tak powiem, w domu pielgrzyma wszystko zajęte w gospodzie. Idą od domu do domu, widząc brzemienną Maryję, wszyscy mówią: o nie, płoczno, to nie są warunki. Niechże się rozpocznie poród. Naprawdę przeżyli straszliwe opuszczenie. Gdzie jest Bóg? Nie ma. No i wreszcie ktoś doradził: to musicie szukać samotności. Jedyne miejsce samotne to stajnia. Tam. Jak powiedziałem, że od lat są takie miejsca w Piśmie Świętym i muszę to jakoś interpretować, to mam dokładne w środku wyczucie, że ja się rozmijam. Powiedziałem, ludzie są zadowoleni, posłuchali, ale ja czuję, że ja nie skryłem dziesiątkę, że się rozmijam. Ponieważ teraz mam lepsze warunki w Świętej Lipce jako inwalida, tego roku wziąłem różaniec, poszedłem na różaniec, mówię: no to dajcie światło. O co to w końcu chodzi? To, że Bóg stał się człowiekiem, to jest odwieczne pragnienie Boga zejść do dziecka, którego wnętrze zaadresował tak strasznie na takie spotkanie z sobą, stwarzając go na obraz i podobieństwo swoje. I że we wszystkich religiach świata człowiek dąży do Boga i jakoś chce tego swego Boga Stwórcę spotkać. To zrozumiałem. I ja na ten temat gadałem. I w ogóle ten temat jest forsowany. Bóg przyszedł do ludzi. Tak, kłopot w tym okoliczności, warunki, w których przyszedł. Dlaczego? I tutaj nam rozgrzeszenie dają szopki. Nie widzimy problemu. No w szopce się urodził. W szopce. W stajni ohydnej na gnoju. Tu powinna być widły gnoju i cuchnąć, śmierdzić powinno. I we wszystkich szopkach w kościele powinny być gnoj. I na gnoju leżący Pan Jezus. Taki żółb. Gdyby coś tam nam mówiło. No i to często na różańcu otrzymuje to światło. I przyszło słowo, zwróć uwagę na to, że oni przeżyli straszliwe opuszczenie. I pytanie, gdzie jest Bóg Boże? No, pomóż w końcu. Gdy pasterze przyszli i zwiastowali, pojaśniało ich wnętrzu? Nie, tutaj coś Bóg chce powiedzieć przez te okoliczności. opuszczony, gdzie jest Bóg, skoro my nie możemy znaleźć miejsca w tak ważnym momencie swojego życia. A opuszczony po hebrajsku to jest tyle samo co Hiob, opuszczony przez Boga. Diabeł na niego, diabeł mu takie życie zorganizował, że Hiob znalazł się na kupie gnoju, bo nie mógł być w mieszkaniu, bo by zarażał trądem innych. Okryty trądem. Trąd w symbolice biblijnej oznacza grzech. Czyli teraz tak rozumiem, że przez te straszliwe okoliczności, przez to opuszczenie, Bóg chciał powiedzieć: oto narodził się dla was Hiob. Ten, o którym mówi Księga Hioba. Ten, który weźmie na siebie trąd grzech świata. I to jest Mesjasz. Jeżeli chcecie zrozumieć katechezę Bożego Narodzenia, to sięgajcie po Księgę Hioba. Na nim się skupi wściekłość szatana, a on nie przepisze Bogu zła jak Hiob biblijny. I czas pokaże, że dramat Jezusa Chrystusa, Mesjasza, nie polegał na tym, że się narodził w stajni, w resztkach dawnych stajni praojca Dawida. Tylko dramat będzie polegał na tym, że za 33 lata w mieście Dawidowym, jak słuchaliśmy, w Jerozolimie, Bóg go naprawdę opuści w tajemnicy Wielkiego Piątku, w tajemnicy Krzyża. I tam będzie Hiobem. Dlaczego go odrzucą Izraelici, naród, który czekał na Mesjasza? Był zbyt pokorny, zbyt ubogi, zbyt mało imponujący, zbyt kochający wszystkich, poczynając od Rzymian znienawidzonych, którzy krzywdzili, poczynając od pasterzy, którzy byli tak zwanym ludem ziemi, żyjący poza prawem, o których się mówiło na wykładach, że ci na pewno się nie zbawią. I pośród nich byli kryminaliści, ludzie dalecy od świętości. I tych ostatnich odrzuconych Bóg wybrał jako pierwszych, którzy będą zwiastować nie byle komu, będą posłani do groty. Kim jest ten, który się narodził? To jest Hiob. A Maryja, ponieważ zobaczyli to niemowlę owinięte w paluszki, leżące w żłobie, na pewno ze szczęścia płakali. To jest prawda, nie było żadnych złudzeń. Płonęli szczęściem, radością. Maryja z Józefem patrząc, im się to udzieliło. Chyba już od tego momentu nie wyczuwali grozy stajni. Ewangelia mówi, że Maryja to wszystko rozważała w swoim sercu. Co to wszystko znaczy? Co to wszystko znaczy? A rozważała w sercu, to znaczy konfrontowała z Pismem Świętym, szukała zrozumienia tego w Piśmie Świętym. I na pewno przypomniały jej się słowa proroka Izajasza, które były czytane w drugi tydzień Adwentu. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I to te słowa są ważne. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, aby wyboiste drogi gładkimi. Wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. Wszyscy. I ci, którym w tamtych czasach nie dawało się szansy na zbawienie. Maryja rozumiała, że w sercu Boga, człowieka, którego reprezentuje to na ziemi Jezus, nie ma wielkich i nie ma małych. Wszyscy są wielcy w sercu Boga. I przyszedł to oznajmić, rodząc się w grocie, żeby mogli przyjść ostatni. Zrozumiała, co się potwierdza w całym Piśmie Świętym, że teraz Bóg będzie przychodził do ostatnich i w ostatnich będzie szedł do pierwszych, tych wielkich reprezentantów Boga. I tu będą kłopoty w tych wielkich. Że będzie szedł do pokornych, do małych, do tych, którzy nie mają garbu z tej wielkości bezgrzeszności. Bo jak Jezus doszedł do Jerozolimy, okazało się, że tam już są bezgrzeszni, święci. Mieli garb świętości. Jakiej? To nie trzeba dodać. Że Bóg będzie, tak jak mówi Pismo Święte, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Tym, którzy nie mają złudzeń co do siebie, i będzie posyłał do tych wielkich, którzy będą żyli w przekonaniu swojej wielkości i swojej wielkiej miłości do Boga. Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta o spisie
Ten spis tak na dobrą sprawę nie był robiony dla Cezara, tylko dla tego, który się narodził w stajni, solidaryzując się z ostatnimi, najbardziej skrzywdzonymi. Bo dzisiaj Cezar żyje tylko w podręcznikach historii, a Jezus prawdę Ojcu wpisuje w serca ludzi. Dzięki Maryi, dzięki Józefowi. Maryja, będąc tam w stajni, w reszkach posiadłości rodu Dawida, na pewno zrozumiała, że jedynym bogactwem są obietnice Boże. Jedynym bogactwem obietnice Boże. Że wszystka świetność, wielkość ludzi się kończy. I my interesujemy się obietnicami Boga, bo Bóg jest wierny. Tylko że On przyjdzie i może dla nas jest w naszej wspólnocie, ale w ostatnich, którzy są niczym. I nie trzeba tych ostatnich lekceważyć. My dzisiaj, którzy możemy już na tę tajemnicę patrzeć poprzez Ewangelię, powinniśmy sobie otworzyć Ewangelię też Łukasza, rozdział 14, i przypomnieć sobie jedną z przypowieści. Do tego zaś, który go zaprosił, a był to przełożony faryzeuszy, uczony w piśmie, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zwiastowaniu, przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To, co Jezus będzie głosił, najpierw czyni, poczynając od stajni w Betlejemie. Zaprasza ostatnich. Tych, którzy nie mieli szans u ludzi. A jeżeli byśmy podotykali innych miejsc Ewangelii Łukasza, to gdy Jezus ogłaszał program swój najpierw w Nazarecie, to powiedział, że błogosławieni ubodzy, że przychodzi do ubogich. I gdy Jezus wygłaszał odpowiednik kazania na górze, czyli tak zwane kazanie na równinie, i 8 błogosławień zamienił na 4, błogosławieństwa i przekleństwa, i też pierwsze błogosławieni ubodzy, bo do nich najpierw przyjdzie Królestwo Boże. Dlaczego najpierw do nich? Bo nie mają garbu wielkości, bo Królestwo Boże to bezgranicznie pokorna miłość, która się objawi później w krzyżu. I na koniec, wiele, wiele lat temu czytałem w prasie katolickiej, że w Paryżu, która jest mekką sztuki współczesnej, w Europie w ogóle sztuki, przed Bożym Narodzeniem zrobiono wystawę i tam jakiś anonimowy artysta dał swój obraz pod tytułem Tajemnica Bożego Narodzenia. A ten obraz przyciągał ludzi i zastanawiał ludzi, nie mogli odgadnąć, co za dziwadło. Otóż były potężne ramy, przepiękne, arcydzieło, finezja, a w środku białe płótno, nic, pustka. Tajemnica Bożego Narodzenia. Oczywiście łatwo odgadnąć, o co temu artyście chodziło. Że myśmy we współczesnym świecie, co po dziś dzień widać, w tajemnicy Bożego Narodzenia zrobili przepiękne ramy. Telewizji, aż tętni. Jeszcze Adwent, a tu już w związku z Bożym Narodzeniem ludzie są szczęśliwi. Pustym szczęściem. Biało płótno, my jesteśmy bez grzechu. My jesteśmy bezgrzeszni, my jesteśmy w porządku. W związku z tym możemy mu dać tylko ramy. Bezgrzeszność z garbem pychy, pozornej świętości, braku pokory. Poczynając od stajni, poczynając od tych pasterzy, pytały Marię Waltortę, to było ich 12 pierwszych apostołów. I Jezus, inaugurując swoją publiczną działalność po chrzcie świętym, najpierw poszedł do nich i ich odnalazł. Ich uzdrawiał, z nimi był. Muszę powiedzieć, że płakałem wtedy, kiedy o tym czytałem i naprawdę powiedziałem Jezusowi: kocham Cię za to. Ponieważ oni od momentu, w którym otrzymali zwiastowanie i zwiastowali, że tutaj nie było niedopatrzenia Boga, tylko potężna katecheza, że Jezus poszedł im podziękować za to, że ogłaszali, a ludzie ich uważali za nienormalne. Skutek był taki, że czujność Heroda Wielkiego została poruszona, dodatkowo umocniony lęk przez mędrców ze wschodu, no i rzeź niewinną. Ale może będzie okazja jeszcze to rozważać. A więc wszystko zostało zaaranżowane tak, żeby powiedzieć, narodził się prawdziwy Hiob na gnoju świątyni jerozolimskiej, na gnoju rodziny ludzkiej, na gnoju waszych wnętrz. Czego sobie życzyć? Żebyśmy nie mieli garbu, pychy. Żebyśmy mieli pokorne poczucie grzeszności.